Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie Jeleniogórzan. Dzisiaj będzie o, no właśnie, powiedziałbym o kobiecie, która się nie kłania losowi, albo o kobiecie, która z niejednego pieca chleb potrafiła jeść. Pani Joanna Klaga, witam Pani Joanna serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
No, która opowie o swoim życiu, jak zwykle mówiłem Państwu, o swoich korzeniach. O tych korzeniach, które właściwie wszyscy nasi rozmówcy wskazują jako te po prawej stronie od Boga, a w przypadku naszej miłej gościni idzie o Litwę i cudowną historię o tym, jak to pani dziadek właśnie na koniu pędził aż pod Wiedeń po swoją wybrankę losu.
Dokładnie tak. Historia mojej rodziny zaczęła się na Litwie, później na Białorusi, a mój dziadek Fabian był ułanem. Miał niesamowity charakter, był bardzo odważnym i pracowitym człowiekiem, a jako młody człowiek zakochał się w pannie Prajzne równie z bardzo dobrego domu. Zawierucha wojenna spowodowała, że moja w przyszłości babcia została wywieziona na roboty przymusowe aż właśnie za Wiedeń. Dziadkowi udało się dowiedzieć, gdzie, do jakiego gospodarstwa i jak w dobrych filmach akcji albo w bardzo romantycznych książkach, zmieniając konie, sprzedając co potrafił, dogadując się z ludźmi po drodze, autentycznie konno udało mu się dojechać do tej Austrii, odnaleźć ją, uprowadzić i bezpiecznie przywieźć do Polski. Także taka młodzieńcza miłość, która zaowocowała później pięknym rodzinnym życiem.
Podobnie jak pięknym rodzinnym życiem naznaczone jest życie pani Anny w kategoriach jej mamy, jej babci, jej dziadków, z obu zresztą stron, i ze strony ojca i ze strony matki. Początek był właściwie w Przemyślu.
Tak, moi rodzice poznali się w Przemyślu, czyli w mieście rodzinnym mojego ojca. Mieście, które po latach później stało się też moim domem na chwilę. Mój tato z lubością opowiada tą historię, że jako młody adept szkoły technicznej w zrobionym na drutach przez ciocię bardzo modnym berecie wpadł w autobusie na taką ładną brunetkę. Znając mojego ojca, potknął się prawą nogą o lewą, żeby tylko mieć powód do zagadania. I tak to jakoś wyszło, że wkrótce wylądowali w kinie, zaczęli się spotykać i tata z miasta Przemyśl przeniósł się na rubieże Podkarpacia, czyli do małej miejscowości Narol. Tam zamieszkali, to jest rodzinna miejscowość mojej mamy. I tam właściwie rozpoczęła się historia tej mojej rodziny. Ja się tam urodziłam, mieszkałam tam do 14 roku życia.
Do dzisiaj zresztą ślady tego rodzinnego związku z rodziną babci towarzyszą pani Joannie, powiem, i babcia, i dziadek uczyli pani życia, zachęcając do poznania języków obcych.
Tak, moi dziadkowie od strony mamy, moja mama i jej brat odebrali bardzo dobre wykształcenie. Moi dziadkowie to byli, to jest niesamowite, bo mają ścisłe umysły, ale są typowymi humanistami, rozkochanymi w literaturze, żyjącymi jakby poza ramą małej miejscowości, ciekawymi świata, i w dużej mierze to oni kreowali mój światopogląd w dzieciństwie, ale faktycznie moja mama i moi dziadkowie dążyli ze wszelkich sił do tego, żebym poznawała języki, więc jako czterolatka zaczęłam się uczyć języka angielskiego. Wychowując się na wschodzie, trochę w naturalny sposób człowiek rozumie świat też przez pryzmat mowy ukraińskiej i rosyjskiej, ale rosyjski to był mój podstawowy język w szkole, a dziadkowie, chcąc pokazać mi, jak języki się tworzą. Od najmłodszych lat uczyli mnie też łaciny. Także te języki, których się nie uczyłam, ale które w pewnym sensie jakoś rozumiem, czyli niemiecki, hiszpański, te, które opierają się o łacinę, są też mi bliskie. I to myślę, że bardzo ułatwiło mi później w przyszłości, wpłynęło też na moją edukację.
O tym będziemy za chwileczkę mówili, jak to skarb znajomości języków otwiera klucz do wielu pozornie zamkniętych drzwi. Przyszedł czas na przedszkole i szkołę podstawową. Czy pamięta pani jakieś szczególne postaci, które być może wpłynęły na pani dzisiejsze życie?
Przedszkole wspominam jako taki okres bycia bardzo zaopiekowanym dzieckiem. To jest niesamowite, bo całe życie używam takiego określenia, że żeby dobrze wychować dziecko, potrzebna jest wioska. Ten czas w przedszkolu to było właśnie takie bycie w dużej grupie pomiędzy wspaniałymi, mądrymi, dobrymi kobietami, które otoczyły nas opieką. Podobnie szkoła podstawowa, to jest też moja taka ulubiona historia. Bardzo ciężko by mi było znaleźć w szkole podstawowej kogoś, do kogo po szkole nie mówiłam wujku albo ciociu. Mała miejscowość, dosyć hermetyczne środowisko i ta szkoła podstawowa to było takie ciosanie talentów i cały czas, powiedziałabym, życzliwe popychanie do przodu, żeby wyjść gdzieś poza ramy właśnie małego miasteczka, próbować znaleźć swoje talenty. Ale taką postacią, która naprawdę bardzo mocno wpłynęła na całą moją przyszłość, był wykładowca już w szkole średniej, to był profesor Lucjan Fac. Niesamowicie charyzmatyczna, błyskotliwa postać. Nawet kilka dni temu w moim domu rodzinnym byłam i wspominaliśmy go, ponieważ kiedyś zgodził się na to, żeby mój tato mógł pojechać z nami na taki wyjazd naukowy do Lwowa i na Żółkiew. I to był człowiek, który mi powiedział, no tak, z twoją pamięcią, Joanna, byłoby bezpieczniej, żebyś jednak nie pisała matury z historii, ale polityka, wiedza o społeczeństwie to jest coś twojego. I myślę, że warto się w tym kierunku rozwijać. I pomimo moich przedziwnych, różnych, bardzo hipisowskich wyskoków w tym okresie licealnym, on mnie bardzo wspierał, widział mnie taką prawdziwą, trochę jakby dzięki temu, że we mnie wierzył, to ja uwierzyłam w siebie, no i poszłam na studia związane z politologią.
Panie profesorze, pozdrawiamy pana serdecznie.
Najserdeczniej.
Tak. Bardzo często zdarza się nam, że nauczyciele naszych gości słuchają naszej audycji i powoduje to też najróżniejsze wzruszające reakcje, więc jeżeli panu wzruszenie również krtań ściska, to z naszej życzliwości. Wróćmy jednak do naszej gościni. Pani Anno, no właściwie to znajomość pani języka angielskiego szczególnie spowodowała, że chciała pani rozpocząć studia na zagranicznej uczelni.
Tak, taki był od połowy szkoły średniej pomysł. Mieszkając w Przemyślu, zaplanowałam sobie, że będę studiować dziennikarstwo międzynarodowe we Wrocławiu na polsko-amerykańskiej uczelni. Zdałam egzaminy, dostałam się na studia i okazało się, że jest nas aż troje chętnych na ten wydział, więc z wynajętym mieszkaniem we Wrocławiu i takim planem na przyszłość trzeba było spakować manatki i w połowie października szczęśliwie załapałam się na egzaminy uzupełniające na nowo powstałą uczelnię w Krakowie. To już też o tym kiedyś rozmawialiśmy, że w moim życiu dużą, ważną rolę pełnią różni Stanisławowie, więc trafiłam na te egzaminy do Krakowa, zdałam je, był egzamin pisemny, później rozmowa kwalifikacyjna i tu niespodzianka, okazało się, że zostałam skierowana do nie tego pokoju i zdałam egzamin na stosunki międzynarodowe.
Na inny wydział.
Na inny wydział zupełnie. Tak. Ale niestety nie pamiętam nazwiska, ale osoba, która mnie egzaminowała, powiedziała mi, proszę się nie martwić, bardzo dobrze pani poszło, musi pani kogoś poznać. I przeszliśmy po prostu do pokoju obok, w którym powinnam była się znaleźć i był tam pan Stanisław Kilian, czyli późniejszy mój dziekan, niesamowicie barwna, inteligentna postać, człowiek, który bardzo o mnie zadbał, taką dziewczynę bez kontaktów, która się przeprowadziła w ostatniej chwili do tego Krakowa. Też zaraził mnie taką pasją do rozumienia tej politologii, do takiego myślenia gdzieś dalej poza polski schemat. I po pewnym czasie z jego inicjatywy zdecydowałam się, wyjechałam na stypendium do Wielkiej Brytanii.
No i proszę państwa, tutaj mrożące krew w żyłach sceny, jak to nasza Joanna dawała sobie z wielkim trudem radę, łącząc potrzeby funtowe z obowiązkami i kosztami całkiem nietaniego życia w stolicy Wielkiej Brytanii.
Faktycznie to było wyzwanie. Ja rzadko opowiadam tą historię, bo mam świadomość tego, że ciężko to mogło być w powojennej Polsce, a ja po prostu narzekam. Warunki finansowe, jakie w tamtym czasie miałam, no nie czarujmy się, nie były fantastyczne. Życie za granicą było w tamtym czasie, myślę, że co najmniej 2 albo 3 razy droższe niż w Polsce, a stypendium było dokładnie o 11 funtów mniejsze niż wynajęcie najtańszego pokoju w mieszkaniu akademickim, więc trzeba było sobie na różne sposoby radzić i to jeszcze radzić tak, żeby nie łamać statutu uczelni, który no niekoniecznie zachęcał do podejmowania pracy na stypendium. Także mam takie wspomnienie, że można spokojnie przeżyć rok jedząc jabłka i płatki z mlekiem, roznosić ulotki, zmywać naczynia, wykładać towar na półkach, polować na najbardziej potrzebne zakupy w charity shopach i żyć bardzo dobrze i szczęśliwie, tylko oszczędnie.
No tak, nie ulega kwestii, że język i w tej materii pani zdecydowanie pomagał. Jak długo trwały te studia i kiedy Joanna zakończyła je, jakim dyplomem?
To też oczywiście nie było standardowe. To była fajna historia, bo dostałam stypendium na 1 semestr. Natomiast zostawałam tam 8 miesięcy i te dodatkowe miesiące też były związane z dodatkowymi kursami, które wydawało mi się, że się przełożą fantastycznie na przyszłość w Polsce. I pod koniec mojego stypendium dostałam taką propozycję, żeby na kolejny semestr pojechać na studia do Hiszpanii. Ale ponieważ byłam bardzo zakochana i też no, to było trudne, to była perspektywa kolejnego semestru na jabłkach i za granicą, więc stwierdziłam, że nie, miałam przecież dobry plan studiowania w Polsce i wróciłam. A tu się okazało, że mam niewystarczającą ilość punktów. Bo pomimo nawet dodatkowych egzaminów w Anglii, studia w Polsce są po prostu bardziej złożone. Więc w takim przyspieszonym tempie w ciągu 3 miesięcy musiałam zdać prawdziwą masę egzaminów, ale skończyłam z 2 dyplomami i dzięki temu skończyłam licencjat w Krakowie, obroniłam się i przyjechałam na Dolny Śląsk.
No proszę panią i tutaj niech pani jeszcze umiejscowi właściwie to w jakich latach przyjechała pani na Dolny Śląsk?
To był 2008 rok i przeprowadziliśmy się już z moim przyszłym mężem do Karpacza.
I tam zaczęliście odbudowywać właściwie pensjonat i w ten sposób Joanna Klaga stała się hotelarką.
Tak, to była duża przygoda życia. Nauczyłam się fugować, robić wiązania dachowe, czyścić schody, aranżować wnętrza. Takie typowe zajęcia dla politologa, prawda?
Ale w końcu obiekt został przy fanfarach otwarty i kto z niego korzystał, czy to ten bogaty, grubo portfelowy klient, czy raczej to było takie dla przeciętnego turysty?
Zawsze myśleliśmy o tym, żeby to był ośrodek rodzinny, i żeby nie uderzać w te najwyższe półki, bo chcieliśmy mieć taką rodzinną atmosferę, więc pensjonat z dostępnymi cenami, z dobrą kuchnią. Myślę, że to był nasz duży życiowy sukces, bo mieliśmy klientów, którzy wracali do nas latami. Naprawdę, co sezon widzieliśmy, jak ich dzieci rosną, jak oni zmieniają się. I mieliśmy taką naprawdę dużą, fajną społeczność klientów. Z wieloma z nich mam do tej pory kontakt, a to już naprawdę będzie 20 lat.
No ale niestety pensjonat spłonął.
Nie cały pensjonat, na szczęście. Tak, na samym początku mieliśmy poważny pożar. Dla młodych ludzi, którzy są, jak to się mówi, na dorobku, straciliśmy piec gazowy, całą instalację, cała właściwie nasza kotłownia i parter spłonęły w takim dużym cudzysłowiu w niewyjaśnionych okolicznościach. Ogromny stres i lęk o to, co dalej. No ale zakasaliśmy rękawy i właściwie 2 dni po tym zdarzeniu, po tym jak zostało to wszystko sfotografowane, utrwalone dla ubezpieczyciela, zabraliśmy się za robotę od nowa.
I jutrzenka ponownie odzyskała swój blask. I ona została nadal w Karpaczu. No, otrzymała propozycję pracy w samorządzie.
Tak, to robimy taki może nieduży, ale intensywny przeskok. Ja sobie zdawałam sprawę z tego, że nie wypromuję wszystkiego, na czym mi zależy, więc z biegiem lat, w czasie prowadzenia tego ośrodka, zaczęłam się angażować w różnego rodzaju stowarzyszenia. Najpierw to była lokalna grupa działania, Partnerstwo Ducha Gór, a w pewnym momencie też dostałam propozycję, żeby właśnie startować do Rady Miasta. W czasie, kiedy w Karpaczu zachodziła taka duża zmiana, wieloletni burmistrz kończył swoje zarządzanie, pojawiał się nowy burmistrz.
No tak, odchodził wówczas pan Bogdan Malinowski, a schedę po nim obejmował...
Radek Jęcek.
Tak, pan Jęcek. No i została pani wiceburmistrzynią, ale w międzyczasie, trochę cofając się, urodziła pani synka, Stasia zresztą także.
Także Stasia. Tak, miałam już córkę, Jagodę, i właściwie cała kampania wyborcza przypadała na moją bardzo zaawansowaną ciążę i prawdziwa historia. W niedzielę o 21:40 powiedzmy, mieliśmy już wyniki z pierwszej tury i wiedzieliśmy, że Radek wchodzi do drugiej tury z bardzo dużymi szansami, a w poniedziałek o 7 rano urodziłam Staszka.
O tym będzie za chwileczkę. Jak długo pani pracowała jako wiceburmistrzyni?
Rok. To był taki naprawdę fascynujący, intensywny rok, kiedy zaczynaliśmy wiele rzeczy. To taki rok inicjatyw, nawiązywania nowych kontaktów, też trochę uczenia się tego samorządu, ciekawych, fajnych pomysłów. Bardzo dobrze wspominam ten czas.
A co właściwie spowodowało, że ten pasjonujący dla pani pełen wezwań okres, który to był rok, niech pani nam przypomni?
O, muszę policzyć. W 14 roku urodził się Staszek, czyli 14 i 15 rok.
2014-15, żeby państwa nie cofnęli się o 100 lat wcześniej. Czemu to pani zrezygnowała z dobrej chyba współpracy i dobrej marki, bo nazwisko wiceburmistrzyni Joanny Klagi się obijało w tamtych czasach dosyć pozytywnie.
Miło mi to słyszeć. To był taki czas bardzo mojego intensywnego zaangażowania. Ja w ogóle strasznie kochałam Karpacz. Ja byłam tam niesamowicie szczęśliwa, nie tylko przez pryzmat tego samorządu, tylko w ogóle miasta, bardzo dobrych ludzi, którzy tam żyją, piękna przyrody, takiego szczęścia, które mi to miejsce dawało. Ale też niedługo po urodzeniu Staszka zaczęłam zauważać różne symptomy, które trzeba było sprawdzić. I właściwie przed jego pierwszymi urodzinami już wiedzieliśmy, że Staszek rozwija się w spektrum autyzmu. A co jeszcze, to dopiero mieliśmy się dowiedzieć w kolejnym roku. I to się stało po prostu niemożliwe, żeby pracować w takiej jakości, na jakiej mi zależało, z naprawdę fantastycznym zespołem ludzi i tylko wracać do domu, gdzie było dziecko, które też potrzebowało szczególnej uwagi. Także trzeba było wybierać. Też zawsze będę bardzo wdzięczna Radkowi za to, że rozstaliśmy się właściwie w taki sposób nieporównywalny do czegokolwiek innego, z dużym zrozumieniem dla wzajemnych potrzeb i tego, co kto miał wtedy w priorytetach.
Ale i Stasiu właściwie wyznaczał kierunek i tempo życia naszej rozmówczyni na przyszłe lata. Mówiliśmy o wspaniałych wychowawczyniach przedszkola integracyjnego chyba w Karpaczu. Mówiła pani, że poszukiwała pani możliwości spotkania się z takim profesjonałem przedszkolnym we Wrocławiu i wreszcie wylądowała pani w Jeleniej Górze.
Tak.
Rezygnując ze swojego pensjonatu już.
A może nie rezygnując, może zmieniając, czy dostosowując po prostu życie do potrzeb dzieci. Ale tak, zawsze będę niezmiernie wdzięczna za wsparcie, jakie dostaliśmy w miejskim przedszkolu w Karpaczu i za taką życzliwość wobec szczególnych potrzeb Staszka w tamtym okresie. Później nawet na niemal rok przeprowadziłam się do Wrocławia, żeby szukać takiego profesjonalnego wsparcia. To się pokryło z ogólnoświatową pandemią. Wszystko było zamknięte. Przez rok prowadziliśmy tą terapię w domu, doszkalając się, próbując robić różne rzeczy online. Życie się zmieniało, jak u każdego, i ostatecznie ponad 5 lat temu zrezygnowałam, sprzedaliśmy dom w Karpaczu i przeprowadziłam się z dziećmi do Jeleniej Góry, do centrum.
Autika.
Tak, coś, co definiuje moje życie do dzisiaj. Cudowne miejsce, fundacja, która... Kiedy jeszcze nic nie wiedziałam, jak ta przyszłość może wyglądać, zaopiekowało się mną, a po bardzo krótkim czasie stało się po prostu moim drugim domem. Od kilku lat jestem wiceprezesem fundacji.
Czym się zajmujecie?
Zajmujemy się takim szeroko pojętym wspieraniem całych rodzin rozwijających się w spektrum autyzmu. To jest jakby podstawowa nasza działalność, a z drugiej strony prowadzimy różnego rodzaju działania doskonalące, doszkalające dla nauczycieli i specjalistów.
Wiem, że prowadzi pani wykłady na ten temat w różnych regionach kraju. Proszę o tym powiedzieć.
To znowu wszystko jakby budowało się z czasem, ale tak, podjęłam, że mam powiedzieć, taką decyzję, że to trochę wynika z takiego poczucia odpowiedzialności, że jeżeli masz taką możliwość i masz środowisko, które umożliwia ci rozwój, nabywasz pewną wiedzę, to twoim obowiązkiem stanie się też dzielenie się tą wiedzą i musisz to robić w taki sposób, żeby to było dostępne, zrozumiałe, czytelne. Z biegiem czasu ja zaczęłam się specjalizować w treningu umiejętności społecznych dla osób w spektrum autyzmu, a ostatnimi laty właśnie w ramach nieodpłatnej działalności fundacji, rozwijając to środowisko też w tym obszarze szkole.
Pani Asiu, proszę uprzejmie powiedzieć nam, czy opieka, czy też system wiedzy o tych dzieciach szczególnej troski jest w Polsce na poziomie europejskim, a jeżeli nie, to ile nam brakuje do rozwiązań organizacyjno-finansowych, ale także mentalnych, które pozwoli nam dorównać chociażby na przykład do Skandynawii.
Do Skandynawii to nam pewnie jeszcze trochę brakuje, na pewno. Nie jest źle. Ja bym powiedziała tak, że jeżeli chodzi o sposób myślenia o potrzebach dzieci rozwijających się w spektrum, to my naprawdę robimy kawał dobrej roboty. Oczywiście jedno teoria i możliwości, a drugie to finansowanie i system. I tutaj nie odkryję Ameryki, że te oszczędności ostatnich lat no, negatywnie wpływają na możliwości wspierania dzieci w spektrum. Ja się niezmiernie cieszę z tego, że ta tak zwana waga, czyli te środki, które są przekazywane szkołom na specjalistyczne wspieranie dzieci w spektrum, są dosyć wysokie. Natomiast ciągle brakuje nam takiego dużego przeniesienia punktu ciężkości ze szkoły klasycznej, która oparta jest o zasady, reguły, normy, do szkoły włączającej, która brałaby pod uwagę to, że te dzieci się nie zmienią. Nie dlatego, że nie chcą, albo że mają, nigdy bym nie powiedziała, złych nauczycieli, to nie w tym kierunku. One rozwijają się neuroatypowo, czyli inaczej niż my do tej pory szkoliliśmy dla nich nauczycieli. I tutaj widzę ogromne wyzwanie.
Do spraw związanych z autyzmem będziemy wracali w kolejnych audycjach z panią Joanną. Dzisiaj jednak to program o niej, o jej problemach. Proszę powiedzieć o swojej córeczce Jagodzie.
O moje światełko. Moja córka jest niesamowita i to jest absolutna prawda. Będzie artystką, o tym też jestem przekonana. W tej chwili uczy się w Liceum Rzemiosł Artystycznych, które serdecznie pozdrawiam i uważam, że jest to jedna z najwspanialszych szkół, jakie widziałam. Moja córka jest niesamowicie inteligentna, empatyczna, zdolna. W takim rozumieniu zdolna do bycia dobrym człowiekiem, ale też utalentowana plastycznie. Myślę, że niesie w sobie cechy historii wszystkich rodów, które się złożyły na to, żeby ona przyszła na świat. Jest osobą bardzo niezależną, błyskotliwą, z ogromnym talentem do języków, co też bardzo mnie cieszy. Ale przede wszystkim, jeżeli miałabym powiedzieć, co ją charakteryzuje, to taki talent do bycia z ludźmi i ogromna empatia.
Moja krew. Pewno tam gdzieś na górze klepie się po klatce piersiowej dziadek, który był, jak pamiętam, się państwo nauczycielem z krwi i kości. Pani Asiu, mieszka pani już 5 lat w Jeleniej Górze. Niech pani popatrzy na to miasto z punktu widzenia swoich, może i londyńskich, a może i wrocławskich doświadczeń. Czy to miasto, które spełnia pani oczekiwania? Co by pani mogła tutaj zmienić, gdyby miała pani taką moc sprawczą?
Ja patrzę na Jelenią Górę z ogromną życzliwością. To nie jest przypadek. Nie musiałam przeprowadzić się do Jeleniej Góry. Ja wybrałam to miasto jako miejsce, w którym będę żyła z dziećmi. I myślę, że to jest miasto z potencjałem. A jeżeli miałabym wskazać taki jeden ważny aspekt, który dla mnie mógłby wpłynąć na rozwój, to byłoby wspieranie środowiska akademickiego, czyli tworzenie możliwości dla naszych lokalnych tutaj studentów na to, żeby pozostać w mieście, na to, żeby ono stało się atrakcyjne dla młodych ludzi, którzy bez względu na to, jak nam się ta młodość podoba lub nie podoba, bo już patrzymy na nią z perspektywy, są tym zasilaczem, tą baterią energetyczną dla każdej społeczności. Jeżeli będziemy umieli dla nich stworzyć ofertę, to nie zostaniemy w mieście starców, a to jest bardzo niebezpieczne. Więc jak najbardziej wspieranie młodych ludzi, ich inicjatyw, ich biznesów.
Jagoda zostanie w Jeleniej Górze?
Jagoda bardzo by chciała zostać w Karkonoszach i myślę, że w Jeleniej Górze. Jak rozmawiamy o przyszłości, o tym, że w tej chwili na przykład mieszkamy w kamienicy, a chcielibyśmy zamieszkać gdzieś na obrzeżach w domu z ogrodem, to jest ciągle bardzo wspólnotowy plan. Czyli myślę, że tak, jeżeli będzie jej dane wykonywać taki wolny i artystyczny zawód, to nic nie jest tak inspirujące jak Karkonosze. Jeżeli Karkonosze, to czemu nie mieszkać w stolicy Karkonoszy?
Pięknie powiedziane. Pani Asiu, miesiąc temu w Unii Europejskiej obchodziliśmy Dzień Szczęścia. Jedna z naszych rozmówczyń, 70-paroletnia nasza koleżanka, podała swoją własną definicję szczęścia. Dlatego pytam panią, która z niejednego pieca chleb jadła, a i ma też poczucie wyniesione z podkarpackiej wsi takiego rodzinnego związku. Czym dla pani jest szczęście dzisiaj? Dzisiaj w 2026 roku.
Pewnie nie będę zbyt oryginalna, ale powiedziałabym, że szczęście to jest możliwość bycia i wspierania najbliższych, czyli takiego spokojnego życia, które pozwala patrzeć na rozwój dzieci bez lęku o na przykład, nie wiem, aspekty materialne albo o ich zdrowie. Szczęście jest wtedy, kiedy można w tak zwanym świętym spokoju wspierać rozwój te opierzające się skrzydła twoich najbliższych.
Życie nie jest po to, żeby tylko brać?
Och, jakie to by było nudne. Dopiero kiedy zaryzykujesz i dajesz i patrzysz, co z tym robi ta osoba, którą obdarowujesz, to otwiera się inna, nie twoja perspektywa. Więc myślę, że przede wszystkim jest od tego, żeby dawać i patrzeć, jak można robić inaczej.
Proszę państwa, wszystko co dobre, to się kończy i rozmowa półgodzinna z panią Joanną Kraga dobiega końca. Na koniec każdy z naszych miłych gości wybiera sobie jeden utwór, który mu z prawdziwą przyjemnością zadedykujemy. Co pani wybierze?
O, to jest trudne pytanie i się chwilę musiałam nad tym zastanowić. I taką piosenką, która naprawdę towarzyszyła mi przez lata i jest trochę o tym, jak człowiek się zmienia w czasie, to będzie Wind of Change grupy Scorpions. Taki hit lat.
Proszę państwa, rozmowa z panią Joanną była prawdziwą przyjemnością, nie tylko przypuszczam dla mnie, Stanisława, ale również i dla państwa. Panie Asiu, dziękuję za te pół godziny czasu. Pozdrowienia dla Stasia Jagódki i wszystkich pani bliskich. Niech pani będzie z nami, bo czyni pani tyle dobra, że pewno cały świat można byłoby tym wypełnić.
Bardzo było mi miło. Moje takie ulubione hasło, które towarzyszy mi przez wiele ostatnich lat życia, to jest: wszystkie Staszki to fajne chłopaki. To nie ja, to Bareja. On wiedział, co robi. Jesteśmy w Jeleniej Górze. Także tak po prostu musiało się to wszystko ułożyć. A bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję bardzo.
And down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. That we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere, and blowing with the wind of change.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?